Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Grupa Przyjaciół Spójności chce utrzymania polityki spójności i polityki rolnej na poziomie wieloletnich ram finansowych z lat 2014-20.
W Bratysławie odbył się w czwartek szczyt, podczas którego przedstawiciele 16 państw podpisali wspólną deklarację w tej sprawie. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. W szczycie uczestniczył też m.in. komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger.
Polska jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności. Komisja Europejska chce jednak obciąć środki na ten cel o blisko 7%, a ma to związek m.in. z Brexitem.
Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie, że pod wspólną deklaracją podpisali się wszyscy członkowie Grupy Przyjaciół Spójności.
Szef rządu chce, by Polacy czerpali jak najwięcej korzyści z rozwoju wspieranego środkami unijnymi. Dodał, że podstawowym celem jest zwiększenie naszego poziomu życia.
To jest właśnie ta konwergencja, jak to się mówi w Brukseli żargonem unijnym. Tą konwergencję, czyli spójność naszego rozwoju z krajami Europy Zachodniej, chcemy jak najszybciej osiągnąć i jest dla nas to warunkiem absolutnie podstawowym, żeby poszczególne elementy całej polityki budżetowej tak zostały ukształtowane, żeby były przede wszystkim w interesie Polski. Mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to osiągnąć, żeby budżet był dla Polski jak najbardziej satysfakcjonujący. Będziemy też bardzo mocno i jednoznacznie walczyć o wspólną politykę rolną.
Czwartkowy szczyt w Bratysławie był pierwszym spotkaniem w tym formacie od 6 lat. Obecna unijna perspektywa budżetowa kończy się w 2020 roku.
Długoterminowy budżet na lata 2021-27 będzie pierwszym po tak zwanym Brexicie, więc Unia Europejska będzie wówczas liczyć już 27 państw członkowskich.
W połowie listopada przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską cięciom środków na politykę spójności i rolnictwo w przyszłym budżecie unijnym wypowiedział się Parlament Europejski. Ostateczna decyzja co do jego wielkości będzie podejmowana jednogłośnie.
Mamy dobre wiadomości dla nauczycieli, uczniów i rodziców, powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej minister podsumowała drugi rok wdrażania reformy edukacji.
W porównaniu do ubiegłego roku, w roku szkolnym 2018-19 liczba etatów we wszystkich rodzajach szkół i placówek wzrosła o ponad 10 tysięcy. Przełożyło się to na wzrost liczby nauczycieli o ponad 7 tysięcy.
Minister Anna Zalewska podkreśliła, że to przekłada się na funkcjonowanie wdrażanej reformy. Szefowa MEN-u zapewniła przy tym o podwyżkach nauczycielskich pensji w przyszłym roku.
Reforma jest zgodna z naszymi deklaracjami i wyliczeniami, a jednocześnie przekłada się na finanse nauczycieli. Chcę również przypomnieć, że już za miesiąc, w styczniu, nauczyciele mają 10-35% podwyżki. Jest kolejna transza. Przypominam, że od 2016 roku subwencja oświatowa powiększyła się o 4 miliardy złotych. To znakomicie pokazuje, że w sposób odpowiedzialny nie tylko wdrażamy reformę, ale dbamy o nauczycieli.
Szefowa MEN poinformowała też o wzroście liczby przedszkolaków i przedszkoli. Wskazała, że 96% sześciolatków pozostało w wychowaniu przedszkolnym, a tylko 3,3% dzieci w tym wieku rozpoczęło edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Z systemu informacji oświatowej wynika też, że obecnie jest 1678 gimnazjów. Zgodnie z reformą przestaną one istnieć 1 września 2019 roku, a budynki, w których funkcjonują, zostaną przekazane na inne cele edukacyjne, chyba że zostaną przed tą datą włączone do szkół innego typu lub przekształcone w szkoły innego typu.
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się za nowelą ustawy ograniczającą handel w niedzielę. Przepisy w tej sprawie przygotowali posłowie PiSu.
Propozycja ma ukrócić handel w sklepach, które wykorzystują przepisy o funkcjonowaniu placówek pocztowych. Ponadto zaproponowane rozwiązania mają na celu doprecyzować, kto może pomagać właścicielowi.
Część postulatów strony społecznej nie została jednak uwzględniona przez polityków. Przykładem jest kwestia tzw. doby pracowniczej, mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
Przecież dzisiaj kobiety przed wolną niedzielą pracują do godziny 12 w nocy. To jest niebywałe. Czegoś takiego nie ma w Europie, żeby sieci były czynne do godziny 23 przed wolną niedzielą. A więc my chcemy, ażeby to była godzina 22, kiedy pracownik w sobotę przed wolną niedzielą mógłby pójść do domu i również skorzystać z wolnej niedzieli. Nasz tutaj wniosek dotyczył również rozpoczęcia pracy w poniedziałek o godzinie 5, a więc jesteśmy w stanie pójść na ugodę i na ustępstwo.
Zapowiedź noweli ustawy ograniczającej handel w niedzielę już spowodowała, że właściciele sklepów próbują szukać obejścia przepisów. Handlowa Solidarność alarmuje, że niektóre punkty podszywają się pod kawiarenki.
Przepisy zawarte w noweli ustawy o ograniczeniu handlu mają wejść w życie w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Od 2019 roku handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu, ostatnią. W 2020 roku będzie obowiązywał całkowity zakaz. Przewidziano jednak wyjątki.
Przed siedzibą KNF w Warszawie protestowały w czwartek osoby poszkodowane przez GetBack oraz Idea Bank, który należy do miliardera Leszka Czarneckiego.
Szacuje się, że w wyniku nieuczciwych praktyk bankowych poszkodowanych zostało około 9 tysięcy osób. Z protestującymi rozmawiała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Kilkadziesiąt osób, które w wyniku tzw. afery GetBack straciły tysiące złotych, protestowało przed siedzibą Komisji Nadzoru Finansowego. Protestujący domagają się realnego wsparcia od KNF, a także spotkania z nowym szefem komisji. Ponadto poszkodowani domagają się upublicznienia treści raportu będącego podstawą do wydania decyzji KNF dotyczącej wpisania Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych, mówi Artyom Bujan, szef Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack.
Upublicznienie wersji w takiej, jakiej może Urząd Komisji Nadzoru Finansowego to uczynić, nie łamiąc prawa, nawet w wersji streszczenia raportu, na jakiej podstawie Idea Bank został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych odnośnie Idea Banku, tego oferenta obligacji, jak i również samej spółki GetBack. Prosimy uprzejmie, oczywiście nie łamiąc prawa, opublikowania takiego raportu, który może być pomocny pokrzywdzonym w dochodzeniu roszczeń.
Wciąż są osoby, które dopiero teraz dowiadują się, że mają obligacje GetBack. Domagamy się informacji o wszystkich obligatariuszach, zaznacza Marek Wójcik, członek Rady Wierzycieli GetBack.
Prosiliśmy zarówno KNF, dłużnika, jak i firmy, które pośredniczyły sprzedaży, aby nawet jeśli nie chcą ujawniać danych swoich klientów, żeby powiadomiły z wszystkich swoich klientów, którym sprzedały te toksyczne obligacje, że są ofiarami afery GetBack. Do tej pory nie mamy jakichkolwiek informacji, aby ktokolwiek z pośredników lub też KNF wystąpił z takim wnioskiem w skuteczny sposób, aby te ofiary zostały powiadomione.
Poszkodowani postulują powołanie do końca tego roku męża zaufania społecznego w sprawie GetBack Idea Bank. Jednocześnie chcą utworzenia specjalnego zespołu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który będzie cyklicznie wspomagał działania urzędów zaangażowanych w wyjaśnianie afery GetBack. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
KNF stwierdziła, że część postulatów formułowanych przez Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack wymusza na organie nadzoru podejmowanie czynności naruszających prawo. Komisja uznała zarzuty za nieuzasadnione.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił nową koncepcję rozwoju korpusu podoficerów zawodowych. Szef MON-u podpisał ją podczas wizyty w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.
W strategii zawarte są cztery zmiany w funkcjonowaniu korpusu podoficerów. Dotyczą one struktury korpusu, strategii naboru i ścieżki rozwoju zawodowego, a także systemu szkolenia i podnoszenia kwalifikacji oraz systemu motywacyjnego.
Minister obrony podkreślał, że nowa koncepcja wzmacnia korpus podoficerów. Mariusz Błaszczak mówił, że oferuje się im m.in. atrakcyjniejszą ścieżkę rozwoju zawodowego. Resort, jak wskazał, stawia na specjalistów.
postawienie na specjalistów, podoficerów specjalistów, na tych, którzy z różnych przyczyn nie chcą zostać dowódcami, nie chcą zostać oficerami, a więc stworzenie nowego stopnia, starszego szeregowego specjalisty, tak żeby wykorzystać te często unikalne doświadczenia zdobyte przez żołnierzy podczas ich służby. Stworzenie także stanowisk podoficerskich w dowództwach, a więc wzmocnienie, jeżeli chodzi o ten komponent, również Wojska Polskiego. Szczególnie chodzi mi tu o stanowiska właśnie podoficerskie, bo przecież na ten temat rozmawiamy. Zrezygnowanie ze służby kontraktowej i zastąpienie służbą stałą.
Minister obrony wskazał, że ma to na celu mocniejsze związanie żołnierzy z armią. Zmiany, jak mówił szef MON-u, objęły też związanie awansów, również w korpusie podoficerskim, ze wzrostem uposażeń żołnierzy.
Wdrożenie tych założeń MON powierzył szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Rajmund Andrzejczak. Zabierając głos w tej sprawie, podkreślił, że polska armia potrzebuje więcej sprawnych i wykształconych oficerów.
Dodał, że nie wyobraża sobie, by baterie Patriot obsługiwali pułkownicy, bo to, jak wskazał, zadanie dla podoficerów, specjalistów.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju. Jej członkowie obradowali na temat zbliżającego się szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.
Spotkanie zainaugurował prezydent Andrzej Duda. Jak przypomniał, głównym celem katowickiej konferencji jest wdrożenie porozumienia paryskiego z 2015 roku.
Prezydent dodał, że będzie to też okazja do przedstawienia osiągnięć Polski w dziedzinie m.in. spalania dwutlenku węgla. Mimo wielu sukcesów naszego kraju w tej dziedzinie, nie będą to łatwe obrady, ocenił Andrzej Duda.
Te negocjacje, które będą się toczyły w czasie szczytu katowickiego, będą negocjacjami bardzo trudnymi. I nie będę ukrywał, że mówi się również, co zresztą widać po tym, jak te negocjacje toczą się, bo przecież one się na zapleczu toczą cały czas, jeżeli chodzi właśnie o te decyzje, o treść tych decyzji, które będą stanowiły implementację i realizację porozumienia paryskiego, że ich uzyskanie będzie bardzo trudne. No ale wierzę w to, że przedstawiciele wszystkich państw podejdą do tego odpowiedzialnie i że uda nam się te decyzje wypracować, no i że ten szczyt katowicki zakończy się sukcesem.
Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach rozpocznie się na początku grudnia. Do stolicy Górnego Śląska przybędą delegaci z całego świata, w tym szefowie rządów. W sumie spodziewanych jest około 30 tysięcy gości.
Polska będzie gospodarzem konferencji klimatycznej po raz trzeci. Poprzednio spotkania odbyły się w Poznaniu i w Warszawie.
Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą kontrowersyjnych działań niemieckich urzędów do spraw dzieci i młodzieży, tzw. Jugendamtów. W dokumencie europosłowie wzywają Komisję Europejską do dokładnych kontroli w niemieckim systemie prawa rodzinnego.
Rezolucja powstała po napływających do Parlamentu Europejskiego petycjach w sprawie możliwej dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami Niemiec. Chodzi o spory transgraniczne w sprawie opieki nad dziećmi.
Jeżeli europejskie instytucje chcą przyjrzeć się Jugendamtom, to z całą pewnością mają ku temu powód, podkreślił socjolog dr Mirosław Boruta. W ocenie eksperta placówki prowadziły germanizację m.in. polskich dzieci.
To instytucje, w których dochodziło do germanizacji, do zniemczania dzieci, bardzo często dzieci polskich. Nie możemy sobie na to pozwolić, my Polacy, aby w zjednoczonej Europie działała jakakolwiek instytucja, która będzie odbierać tożsamość narodową, a szczególnie odbierać tożsamość narodową polskim dzieciom. To nasz interes narodowy za tym przemawia, żeby przyjrzeć się tej instytucji i zaproponować przynajmniej jedno, bo trudno byśmy ingerowali we wszystko. Otóż to, by dzieci, jeżeli z jakichkolwiek względów polskie dzieci są zabierane z polskich rodzin, żeby trafiały do polskich rodzin zastępczych, żadnych innych, żeby utrzymać tożsamość, język i kulturę polską wśród nich.
Zapisom w rezolucji sprzeciwiała się europoseł Platformy Obywatelskiej Julia Pitera. Jej zdaniem tekst dokumentu opiera się na niepotwierdzonych skargach, które docierały do Parlamentu Europejskiego.
Za projektem opowiedzieli się natomiast europosłowie PiSu. Podkreślali oni, że jugendamty często działają przeciwko dobru dzieci, odbierając je rodzicom, szczególnie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Rosja rozmieściła na Krymie 4. dywizjon S-400, a Ukraina apeluje do krajów NATO o rozmieszczenie okrętów wojennych na Morzu Azowskim.
To kolejna odsłona konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który na nowo odżył po niedzielnym incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej.
Jak poinformowały w czwartek siły zbrojne Rosji, załogi S-400 rozpoczęły w Dżankoju służbę w celu obrony przeciwlotniczej Krymu.
Z kolei Straż Graniczna Ukrainy poinformowała, że zamyka wjazd na zaanektowany przez Rosję teren dla obcokrajowców. Kijów zamierza też zwrócić się do Ankary o zamknięcie dla rosyjskich statków cieśniny Bosfor.
Wcześniej prezydent Petro Poroszenko wezwał kraje członkowskie NATO, a zwłaszcza Niemcy, do rozmieszczenia okrętów wojennych na Morzu Azowskim w celu wsparcia jego kraju w konfrontacji z Rosją.
Dr Mirosław Chabowski z Instytutu Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim krytycznie ocenia propozycję Poroszenki, bo oznaczałaby ona wciągnięcie w konflikt innych krajów.
Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc nie ma podstaw, żeby okręty NATO uczestniczyły w tym sporze ukraińsko-rosyjskim. I podejrzewam, że żadne siły natowskie nie wpłyną, bo aby to decyzja o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Musimy pamiętać, że Rosja jest mocarstwem atomowym.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel na otwarciu niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego w Berlinie wykluczyła rozwiązanie militarne konfliktu wokół Krymu. Powiedziała, że można go rozwiązać tylko poprzez rozmowy.
Merkel zażądała jednocześnie od Rosji zapewnienia wolnego dostępu do Morza Azowskiego i ukraińskiego portu Mariupol. Zapowiedziała też, że poruszy ten temat w rozmowach z prezydentem Władimirem Putinem na szczycie G20 w Argentynie.
Nie będzie natomiast spotkania amerykańskiego prezydenta z rosyjskim przywódcą. W czwartek odwołał je prezydent Donald Trump.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.